Finley. Nadzieja na trudne czasy. Rozdział 4. Przetrwanie w najtrudniejszych czasach.
Ostatnimi czasy świat doświadczył groźnej pandemii COVID-19. Ponad 2,5 miliona osób zostało zarażonych, a dziesiątki tysięcy zmarły. W tym czasie jedną z najważniejszych potrzeb personelu medycznego były środki ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej to odzież, przyłbice, rękawice, osłony, okulary, maski i inne wyposażenie zaprojektowane w celu chronienia personelu medycznego przed zarażeniem. Ponieważ SARS-CoV-2 przenosi się przez powietrze, niezbędne byłoby personel medyczny posiadał odpowiednie wyposażenie. W czasie kryzysu w niektórych miejscach wystąpiły braki środków ochrony osobistej, wskutek czego wielu pracowników służby zdrowia, lekarzy i pielęgniarek zaraziło się koronawirusem. Choć personel medyczny z poświęceniem służy innym, sam także jest narażony na zarażenie się wirusem. Osoby te potrzebowały środków ochrony osobistej, by w największym możliwym stopniu uniknąć ryzyka zachorowania.
Inna śmiertelna pandemia.
Istnieje także inna śmiertelna pandemia spowodowana przez wirusa jeszcze bardziej śmiercionośnego niż koronawirus. Wirus grzechu zaraził całą ludzkość, więc znajdujemy się na froncie walki. Każdy z nas z powodu pandemii grzechu także potrzebuje swoistych środków ochrony osobistej. Jeśli zajęci wykonywaniem obowiązków zaniedbujemy stosowania naszych środków ochrony osobistej, to z pewnością zarazimy się wirusem grzechu. Jeśli w pędzie życia nie poświęcimy czasu pielęgnowaniu duchowego aspektu naszej natury, możemy zachorować na duchową chorobę, która niechybnie prowadzi do śmierci.
Rada apostoła Pawła.
Apostoł Paweł napisał: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władzami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. List do Efezjan, rozdział 6. Owa zbroja Boża to nasze środki ochrony osobistej, nasze wyposażenie chroniące przed wirusem grzechu. Kiedy personel medyczny wchodził do sali szpitalnej, w której znajdowały się osoby chore na COVID-19, korzystał z jakiegoś rodzaju wyposażenia ochronnego. Każdego dnia wkraczamy na terytorium złego, gdzie miliony ludzi są zarażone wirusem grzechu, na którego i my jesteśmy podatni. Wkraczanie na to terytorium bez ochrony prowadzi do duchowego nieszczęścia. Mając zbroję Bożą, możemy przetrwać nawet w najtrudniejszych czasach. Jest ona Bożym środkiem ochrony dla nas nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Czym jest to ochronne wyposażenie dane nam przez Boga, by zabezpieczało nas w walce między dobrem a złem? Apostoł Paweł udziela nam wskazówki w tej kwestii w drugim liście do Koryntian w rozdziale 10. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Czym jest ten Boży oręż? Jak możemy zostać duchowo przygotowani na kryzysy, z jakimi mamy do czynienia w naszym życiu? Co jest źródłem naszej duchowej siły? Jakie środki dał nam Bóg do walki z wirusem grzechu? Jedną z najważniejszych Bożych broni jest Słowo Boże. Pismo Święte świadczy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. List do Hebrajczyków, rozdział 4. Biblia jest żywym Słowem Bożym. Przez działanie Ducha Świętego staje się ona żywa w naszych sercach i nas zmienia. Inne książki mogą być inspirujące, ale Słowo Boże jest natchnione. Inne książki mogą oświecać umysł, zaś Słowo Boże nie tylko nas oświeca, ale także przemienia.
Słowo Boże słowem stwórczym.
Natchnione Słowo Boże zawiera zasady, które zmieniają życie człowieka. Stwórcza moc Słowa Bożego rozświetla nasze ciemności i zmienia nas. Stwórca swym słowem powołał nasz świat do istnienia. Stworzył naszą planetę mocą swego słowa. Psalmista stwierdza: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Księga Psalmów, rozdział 33. Słowo Boże jest stwórczym słowem. Kiedy On mówi, wówczas dzieje się to, co On powiedział, nawet jeśli wcześniej nie istniało, gdyż On jest tak potężny, iż tworzy to, co oznajmia. Słyszalne słowo pochodzące z ust Boga tworzy namacalną materię. My możemy jedynie oznajmić coś, co istnieje. Ale Bóg może oznajmić to, czego nie ma, a to, co oznajmił, stanie się, gdyż Jego Słowo to stworzy. Nawiązując do faktu, iż Abraham i Sara, mimo podeszłego wieku, starali się zostać rodzicami, apostoł Paweł wyraził tę zdumiewającą prawdę, iż Bóg, tu cytat, to, czego nie ma, powołuje do bytu. List do Rzymian, rozdział 4. Zanim Sara poczęła, słowo od Boga oznajmiło, że pocznie i urodzi syna, mimo iż jej wiek wskazywał, że jest to niemożliwe. To boskie oświadczenie stało się rzeczywistością, gdyż słowo Boga ma moc dokonywania tego, co Bóg oznajmia. Oto zdumiewająca prawda, która nas zmienia. Stwórcza moc słowa wypowiedzianego przez Boga jest zawarta w Jego spisanym słowie. Moc słowa wnosi światło w umysły pogrążone w ciemności. Moc słowa gasi pragnienie duszy i syci głód serca. Odradza duszę na obraz Boga. Wzmacnia nas w walce między dobrem a złem. Kiedy Jezus był kuszony na pustyni, otwarcie przeciwstawił się szatanowi tymi słowami. Napisano: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pismo Święte, Biblia, jest pokarmem duszy. Jego nauki zaspokajają nasze najgłębsze pragnienia. Jak ciało jest podtrzymywane, nasycane i wzmacniane przez zdrowy, odżywczy pokarm, tak dusza jest podtrzymywana, wzmacniana i nasycana przez Słowo Boże. To prowadzi nas do kolejnego ważnego pytania. Czy Biblia jest jedynie inspirującą książką, podobnie jak wiele innych inspirujących książek, czy raczej jest prawdziwie księgą natchnioną przez Boga, daną nam przez Niego? Jeśli Biblia jest Bożym objawieniem skierowanym do całej ludzkości, to lekceważenie jej nauk pociąga za sobą groźbę wiecznej zguby. Jeśli Biblia jest jedynie inspirującym dokumentem wytworzonym przez ludzi, to może nas zmieniać jedynie w niewielkim stopniu. Tak więc kwestia natchnienia Biblii ma zasadnicze znaczenie. W gruncie rzeczy może być kwestią życia albo śmierci. Zatem przyjrzyjmy się dowodom.
Natchnienie Biblii.
Oślepiające palestyńskie słońce prażyło niemiłosiernie. Młody arabski pasterz pilnował swoich owiec pasących się na pustkowiu w pobliżu Morza Martwego. To był kolejny zwyczajny dzień w jego życiu. Każdego ranka prowadził swoje owce w poszukiwaniu skąpej roślinności na skrawkach ziemi pośród pustynnych piasków. Chłopak nie mógł wiedzieć o tym, że tego dnia stanie się coś, co zmieni świat. Jedna z jego owiec odeszła od stada i weszła do jaskini. Próbując ją spłoszyć, by stamtąd wybiegła, chłopak wrzucił do jaskini kamień. Ku swemu zaskoczeniu usłyszał wyraźny dźwięk tłuczonego glinianego naczynia. Sądząc, że odkrył ukryty skarb, pobiegł do domu i opowiedział ojcu, co się stało. To, co odkryli tego dnia w jaskini, okazało się znacznie cenniejsze niż skarb jakiegoś starożytnego bogacza. Tak właśnie w 1947 roku odkryte zostały słynne zwoje znad Morza Martwego. Gliniane dzbany w jaskini zawierały ten cenny skarb. Były to najstarsze znane dotąd manuskrypty biblijne. Zostały sporządzone przez społeczność z Qumran około 150 roku przed Chrystusem. Społeczność tę nazywano Esseńczykami. Poświęcali oni wiele godzin każdego dnia kopiowaniu Biblii. W trosce o dokładność kopiowania skrupulatnie przestrzegali kilku ważnych zasad. Najwybitniejsi bibliści i znawcy starożytnych języków biblijnych badali te rękopisy przez dziesiątki lat. Te starożytne zwoje wydatnie świadczą o dokładności i wiarygodności Biblii. Obok zwojów znad Morza Martwego istnieje szereg odpisów Starego Testamentu z odległych wieków. Kiedy porównano wszystkie te manuskrypty, ich zdumiewające podobieństwo poświadczyło dokładność, z jaką kopiowano Pismo Święte. Obok manuskryptów Starego Testamentu istnieje ponad 2400 manuskryptów nowotestamentowych datowanych na I po IV wiek naszej ery. Biblia była kopiowana częściej i w większej liczbie egzemplarzy niż jakakolwiek inna książka w dziejach świata. Dokładność tych opisów świadczy o Bożym natchnieniu Biblii.
Z pokolenia na pokolenie.
Przez tysiące lat Słowo Boże było dokładnie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od Księgi Rodzaju po Apokalipsę Jana cała Biblia odpowiada na nasze najważniejsze pytania i przemawia do najgłębszych potrzeb serca. Biblia została napisana na przestrzeni 1500 lat przez ponad 40 autorów. Większość z tych autorów nie znała się nawzajem. Mieszkali w różnych miejscach, mówili różnymi językami i żyli w różnych kulturach, a jednak każdy z nich pisał pod natchnieniem Ducha Świętego, przedstawiając wieczny Boży plan dla ludzkości. W Piśmie Świętym nie ma sprzeczności w zasadniczych kwestiach. Występuje w niej od początku do końca zdumiewająca jedność myśli i celu. Pismo Święte odzwierciedla Boże zamysły. Około 3000 razy autorzy biblijni opatrzyli swoje wypowiedzi wyrażeniami takimi jak i rzekł Bóg, tak mówi Pan i podobnymi. Autorzy biblijni wierzyli, że są natchnieni przez Boga, a wewnętrzne dowody w Piśmie Świętym świadczą, że jego przesłania pochodzą od Boga. Wypełnienie licznych biblijnych proroctw objawia prawdomówność Pisma Świętego. Biblia zawiera około 31 tysięcy wersetów, a nieco ponad 8 tysięcy z nich, ponad 25%, zawiera proroctwa. Proroctwa te są zdumiewająco trafne. Zawierają nawet nazwy narodów i imiona władców. Ukazują szczegóły życia Chrystusa z wielowiekowym wyprzedzeniem. Oto kilka przykładów. Życie Jezusa zostało opisane setki lat przed Jego narodzeniem. Rodzinnym miastem Jezusa było Nazaret, ale 7 wieków wcześniej prorok Micheasz przepowiedział, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Dekret Cezara Augusta sprawił, że Maria i Józef musieli się udać do Betlejem tuż przed narodzeniem Jezusa. Było to zdumiewające zrządzenie. Nazaret to miasto w Galilei w północnym Izraelu. Betlejem jest oddalony od Nazaretu o około 150 km na południe i leży w Judei. A to tylko jedno zdumiewające proroctwo dotyczące narodzenia, życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W Księdze Liczb 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa zostało przepowiedziane, że na wschodzie pojawi się gwiazda jako znak narodzin Mesjasza. Dzieło Chrystusa jest wskazane wyraźnie między innymi w Księdze Izajasza w rozdziale 61. Jego ukrzyżowanie i śmierć zostały ukazane w Księdze Psalmów, rozdział 22, około 1000 lat wcześniej. Prorok Zachariasz przepowiedział nawet cenę wydania Jezusa, 30 srebrników, kilka wieków przed tym wydarzeniem. Starotestamentowe proroctwa z niezwykłą trafnością ukazują powstanie i upadek narodów, przeznaczenie królów i władców oraz przyszłość świata. Prorok Daniel przepowiedział powstanie czterech wielkich imperiów panujących na Bliskim Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego oraz dominujących w ówczesnym świecie Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu, jak również rozpad Imperium Rzymskiego. W Ewangelii Mateusza Jezus podał zdumiewającą zapowiedź czasów ostatecznych, która obecnie się wypełnia. Oto tylko kilka wybranych proroctw, które wyraźnie wykazują wiarygodność, prawdomówność i boskie pochodzenie Słowa Bożego.
Zasadniczy cel Biblii.
Zasadniczym celem Biblii jest ukazanie Bożego planu zbawienia. Biblia zawiera sprawozdania historyczne, ale nie jest podręcznikiem historii. Biblia porusza zagadnienia związane z nauką, ale nie jest podręcznikiem naukowym. Biblia daje wgląd w naturę i umysłowość człowieka, ale nie jest rozprawą psychologiczną. Choć Słowo Boże nawiązuje do wielu dyscyplin, jest przede wszystkim objawieniem wiecznej prawdy i woli Bożej wobec ludzkości. Biblia odpowiada na trzy ważne egzystencjalne pytania. Dlaczego tu jestem? Skąd się wziąłem? Co mnie czeka w przyszłości? Daje nadzieję i otuchę każdemu z nas. Centralnym tematem Biblii jest Jezus Chrystus. Prorocy starotestamentowi wydawali świadectwo o Nim. Każda księga biblijna jest objawieniem Jego miłości. Zwracając się do faryzeuszy, Jezus oświadczył: badajcież się pism, boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie. Ewangelia Jana, rozdział 5. Stary Testament mówi o Chrystusie, który miał przyjść, zaś Nowy Testament ukazuje Chrystusa, który przyszedł. Cała Biblia wydaje świadectwo o Jezusie. W Piśmie Świętym Jezus jest przedstawiony jako zabity baranek, żyjący kapłan i przychodzący król. On nas usprawiedliwia, uświęca, a pewnego dnia także nas przemieni. Jezus jest naszym przebaczającym, miłosiernym, współczującym i odradzającym Zbawicielem i Panem. Jezus jest wielkim cudotwórcą. On zmienia ludzi. On powiedział: słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Ewangelia Jana, rozdział 6. Duch Święty wpaja w nasz umysł zasady Słowa Bożego i odradza nas. Chrystus jest w centrum każdej duchowej nauki, a zatem, jak stwierdził wyraźnie apostoł Paweł, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, rozdział 5. Biblia jest nie tylko podręcznikiem wskazującym, co należy czynić i jak budować chrześcijańskie życie. Rozważ niektóre biblijne symbole Słowa Bożego, takie jak światło, ogień, młot, ziarno i chleb. Te rozmaite obrazy mają jeden wspólny element. Ukazują moc Słowa Bożego zmieniającą ludzi. Słowo Boże jest jak światło, bo prowadzi nas ciemnymi dolinami naszego życia. Jest jak ogień płonący w naszej duszy. Jest jak młot kruszący nasze twarde serce. Jest jak ziarno, które po cichu rozwija się i przynosi owoc ducha w nas. Jest jak chleb, który odżywia nas i syci nasz duchowy głód.
Symbole Słowa Bożego.
Psalmista Dawid oświadcza: słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Księga Psalmów, rozdział 119. Dodaje także: wykład słów Twoich oświeca, daje rozum prostaczkom. Światło zawsze rozprasza ciemność. Gdybyś szedł ciemną ścieżką nocą, nie mając światła, łatwo mógłbyś zejść ze ścieżki. Mógłbyś nawet potknąć się i spaść w przepaść, nie widząc, dokąd zmierzasz. Mocna latarka w takiej sytuacji zmienia wszystko. Słowo Boże oświeca ścieżkę wyznawców Chrystusa. Prowadzi nas bezpiecznie do domu. Jezus jest światłością świata, która rozprasza naszą ciemność przez Jego Słowo. Kiedy dzielimy się z innymi Słowem Bożym, rozprasza ono ciemność, którą szatan ich otoczył, oraz rozświetla ich ścieżkę do Królestwa Bożego. Wraz z żoną mieszkamy około 1,5 kilometra od naszego kościoła adwentystycznego. Nierzadko po wieczornych spotkaniach w kościele wracamy do domu spacerem. Część drogi do domu wiedzie nieoświetloną leśną ścieżką między drzewami. Czasami szliśmy tą ścieżką w niemal zupełnej ciemności i trudno było nam nie zabłądzić. Doświadczenie nauczyło nas, że w takiej sytuacji dobrze jest mieć ze sobą latarkę. Kiedy światło oświeca ścieżkę, spacer do domu jest znacznie przyjemniejszy. Bez światła idziemy po omacku i potykamy się w ciemności. Jezus pragnie doprowadzić nas do domu, więc dał nam swoje słowo jako światło na naszej drodze. W księdze Jeremiasza w rozdziale 23 Słowo Boże jest porównane zarówno do ognia, jak i do młota. Jest porównane do ognia, bo pochłania. Kiedy czytamy Słowo Boże, ogień prawdy płonie w nas, trawiąc kłamstwo. Jak złoto wytopione w ogniu, zostajemy oczyszczeni z fałszywych domieszek. Proces oczyszczenia nie zawsze jest przyjemny, ale jest konieczny, by usunąć żużel w naszym charakterze. Słowo Boże jest także jak młot. Słowo młot może się wydawać dziwne w porównaniu odnoszącym się do Biblii. Młot może służyć do łączenia drewnianych elementów przy pomocy gwoździ. Może także służyć do rozbijania twardych materiałów. Młot Słowa Bożego rozbija twarde serca. Pomyśl o gruntownych zmianach, jakie zaszły w życiu takich ludzi jak opętani, uwolnieni przez Jezusa, rzymski setnik czy Łotr na krzyżu oraz wielu innych osób wymienionych w Nowym Testamencie. Słowo Boże uderzało w ich serca, aż przełamało je młotem miłości Bożej. Kolejnym symbolem Biblii jest ziarno. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 8 Jezus stwierdza: ziarnem jest Słowo Boże. W maleńkim ziarnie jest życie. Kiedy ziarno Słowa Bożego zostaje zasiane w glebie umysłu, przynosi obfity plon w życiu człowieka. Jezus często posługiwał się symbolem ziarna, by opisać rozwój swego królestwa. Słowo Boże zasiane jak ziarno w świecie przyniesie obfity plon. Jezus rozwija ten temat w jednej z przypowieści o uprawie roli i mówił: tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. Nasienie kiełkuje i wzrasta. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, on zaś nie wie jak. Ewangelia Marka, rozdział 4. Słowo Boże może się wydawać pogrzebane w umyśle. Może leżeć przyciśnięte grudami grzechu, ale jeśli trafi na właściwe warunki, wyrośnie i wyda nowe życie. Radykalnie zmieni nasze postawy, mowę, nawyki i styl życia. Ziarno daje życie. Możemy nie dostrzegać jego wzrastania, ale ono rozwija się w naszym umyśle, by przynieść życiodajne skutki. Biblia używa także słowa chleb jako symbolu Słowa Bożego. Jezus powiedział: ja jestem chlebem żywota. Dodał także: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chleb w starożytności był podstawowym pokarmem podtrzymującym życie i nadal pozostaje jednym z podstawowych artykułów spożywczych na naszej planecie. Dla wielu ludzi jest wręcz niezbędny. Można przeżyć dość długi czas tylko o chlebie i wodzie. Posługując się ilustracją chleba, Jezus oznajmia, że jest nam niezbędny do życia. W swoim słynnym kazaniu o chlebie żywota, po cudzie nakarmienia 5000, Jezus oznajmił: kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny. Ewangelia Jana, rozdział 6. To stwierdzenie może wydawać się dziwne. Co Jezus mógł mieć na myśli? Oczywiście nie mówił o dosłownym spożywaniu jego ciała i piciu jego krwi. Karmiąc się jego słowem, czynimy jego nauki częścią naszego życia. To właśnie miał na myśli Jeremiasz, kiedy z radością oznajmił: ilekroć pojawiły się twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany, Panie, Boże zastępów. Księga Jeremiasza, rozdział 15. Słowo Boże, jak kawałek dobrego, pełnoziarnistego chleba, zaspokaja nasz wewnętrzny głód. Czy zauważyłeś, że rafinowane produkty nie sycą tak jak pełnoziarniste? Słowo Boże jest dobrym pokarmem, odżywia naszą duszę. Ponadto Pismo Święte jest jak kubek świeżej, czystej wody. Gasi pragnienie i syci głód jednocześnie. Nie ma nic tak satysfakcjonującego, jak odkrycie prawdy o Jezusie w każdej nauce Pisma Świętego. Kiedy odkrywamy te wspaniałe prawdy o Jezusie, doznajemy niezmiernego błogosławieństwa.
Niezniszczalność Biblii.
Niewierzący od wieków usiłowali podważyć wiarygodność Biblii. Ich celem jest podkopanie wiary w Słowo Boże przy pomocy wymyślnych argumentów. Mimo to Biblia pozostaje bestsellerem wszechczasów. Co roku sprzedaje się i rozdaje ponad 100 milionów egzemplarzy Pisma Świętego. Księga Rekordów Guinnessa szacuje, że do tej pory wydrukowano ponad 5 miliardów egzemplarzy Biblii w setkach języków. Francuski filozof Voltaire, urodzony w 1694 roku, był zagorzałym krytykiem chrześcijaństwa. Twierdził z przekonaniem, że Biblia jest pełna absurdów, a wiek XVIII jest wiekiem schyłku chrześcijaństwa. Jako płodny autor, Voltaire napisał 20 tysięcy listów i 2000 książek. Znaczna część jego pism była poświęcona atakowaniu chrześcijańskiej wiary i Biblii. Podobno pod koniec swojego życia Voltaire oświadczył, że jego pisma w przyszłości zajmą miejsce Biblii. Był przekonany, że za 100 lat Pismo Święte będzie jedynie reliktem przeszłości i wkrótce zostanie zupełnie zapomniane. Jednak okazało się, że 25 lat po śmierci Voltaire'a w 1778 roku drukarnia, w której niegdyś drukowano jego dzieła, była używana do drukowania Biblii w języku zrozumiałym dla zwykłych ludzi. Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tej historii. Dr Daniel Merritt przeprowadzał szeroko zakrojone badania nad życiem i twórczością Voltaire'a i stwierdził, że Henri Tronchat, który pełnił funkcję prezesa Genewskiego Towarzystwa Biblijnego w latach 1834-1839, mieszkał w dawnej rezydencji Voltaire'a. Kiedy drukowano Biblię w drukarni, która niegdyś drukowała dzieła Voltaire'a, gotowe egzemplarze przechowywano w domu Voltaire'a. Nic nie wskazywałoby, przed upływem 100 lat od śmierci Voltaire'a Biblia miała zostać zapomniana. To doprawdy przedziwna i wymowna historia. Przypomina nam słowa Jezusa: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Prorok Izajasz dodaje: trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Biblia była zniesławiana, krytykowana, wyśmiewana, niszczona i palona, ale trwa i nadal świadczy o swoim boskim autorstwie. Każdemu pokoleniu wydaje świadectwo o Bożej łasce, miłosierdziu, przebaczeniu i nowym życiu.
Moc Biblii zmieniająca ludzi.
Najważniejszym świadectwem natchnienia Biblii jest jej zdolność gruntownego zmieniania ludzi przez moc Ducha Świętego. Powołam się na przykład pana Chena, który był gorliwym komunistą i ateistą. Traktował chrześcijan jak nieświadomych, bezmyślnych, niewykształconych prostaków. Pewnego dnia w 1992 roku pan Chen przyjechał do domu na przepustkę z wojska i dowiedział się, że jego żona została chrześcijanką, adwentystką Dnia Siódmego. W latach 1991-1993 miało miejsce silne duchowe ożywienie w północno-wschodnich Chinach. W jednym z miast tego regionu adwentyści chrzcili co roku od 2 do 3 tysięcy osób. Kiedy pan Chen usłyszał, że jego żona jest chrześcijanką i wierzy w Biblię, ogarnęła go furia. Gniew zupełnie odebrał mu panowanie nad sobą. Wrzeszczał, groził i znieważał żonę. Niedługo potem jego żona zachorowała na poważną infekcję oka i wymagała operacji. Kiedy leżała w szpitalnym łóżku, pan Chen dzień po dniu godzinami przesiadywał przy niej. Kiedy poczuła się lepiej, zaczęła czytać Biblię swoim zdrowym okiem, przysłaniając chore oko opaską. Lekarz zasugerował, by oszczędzała oboje oczu, ale ona czuła, że potrzebuje siły płynącej ze Słowa Bożego. Jej mąż, zupełnie zdesperowany, oświadczył: wystarczy, że mam żonę chrześcijankę. Nie chcę, byś do tego jeszcze oślepła. Daj mi tę książkę. Ja będę ci czytał na głos. Poprosiła, by przeczytał Księgę Hioba. Im więcej czytał, tym bardziej wciągała go lektura. Był zdumiony wiarą Hioba. Nie mógł pojąć, jak ktoś, kto tyle wycierpiał, mógł nadal ufać Bogu. Kiedy doszedł do końca księgi, zdumiał się tym, jak Bóg zmienił tragedię Hioba w zwycięstwo. I odwrócił Pan los Hioba, gdy tylko zaczął on wstawiać się za swoimi przyjaciółmi. Dwakroć też pomnożył Pan to wszystko, co Hiob posiadał. I błogosławił Pan późniejsze lata życia Hioba bardziej niż pierwsze. Księga Hioba, rozdział 42. Pan Chen zaczął potajemnie czytać Biblię, kiedy jego żona wychodziła z sali na zabiegi i zmianę opatrunków. Nie minęło wiele czasu, kiedy nie był już w stanie dłużej się opierać i tam, w szpitalnej sali, oddał swoje serce Chrystusowi. Obecnie pan Chen jest chrześcijańskim pastorem z mocą głoszącym Słowo Boże i ceniącym Biblię, którą niegdyś pogardzał. Prawdy Słowa Bożego, zmieniające ludzi, zmieniły także pana Chena. Biblia przemawia do ludzi z wszystkich kultur, warstw społecznych i narodowości. Niesie wszystkim nadzieję w trudnych czasach. Niebo wzywa nas do poświęcenia czasu na studiowanie Słowa Bożego. Niechaj piękno Pisma Świętego poruszy twoją duszę. Znajdź spokojne miejsce i pozwól Duchowi Świętemu działać w tobie. Odczuj na nowo moc Słowa Bożego. Zmieniło ono pana Chena, więc może zmienić także ciebie.